Chwała Bogu, witam wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Myśmy wielokrotnie śpiewali, powtarzali to słowo, to zdanie, zwróć swój wzrok na Jezusa. My chcemy też teraz patrzeć na Jezusa, na Jego święte słowo, na to, co mamy darowane w Jego ofierze na krzyżu Golgoty. My sobie dzisiaj mamy przypominać, przy okazji pamiątki wieczerzy, co Pan Jezus dla nas uczynił, dla nas, ale dla każdego z nas, dla mnie osobiście i tylko dlatego my tutaj teraz jesteśmy. Chciałbym powiedzieć, że żyjemy na świecie, który nie jest coraz lepszy, ale dzieje się coraz gorzej. I te wszystkie wiadomości, które do nas docierają, to co oglądamy, to przechodzi nieraz nasze zrozumienie, pojęcie, jak to jest możliwe. Szczególnie dla tych, którzy są starsi, tak jak ja, to są rzeczy takie, które były 50 lat temu, w ogóle o nich by mowy nie było, a dzisiaj to jest, no, prawie, że normalne. I różni politycy, różni mężowie stanu głoszą różne hasła i to, co jest obrzydliwością przed Bogiem, co tak bardzo Słowo Boże piętnuje, małżeństwa i tak dalej, takie homoseksualne, czy jednopłciowe, czy jak się to wszystko nazywa, to wszystko jest teraz akceptowane. Nikt się od tego nie odwraca. I gdy się na to wszystko patrzy, to tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że świat się stacza tak coraz bardziej do takiego upadku. Wiele rzeczy, tych praktyk, które dzieją się w otaczającym świecie, tych sposobów bycia, życia, to również oddziałuje na nas i tu chciałbym powiedzieć na nasze ewangeliczne zbory. I to również powiem, że to, co kiedyś było nie do pomyślenia, to teraz i w zborach się tak zadomowiło, jest wręcz i takie akceptowane. Czytałem w tych dniach taki artykuł jakiegoś muzyka niemieckiego, no stosunkowo młody człowiek, ale chrześcijanin, wierzący, i on pisze taki artykuł na temat muzyki, na temat uwielbiania. Ja byłem bardzo ciekawy, no młody człowiek, bo to tam się przedstawia, i on pisze tak, że uwielbienie Boga to jest częścią naszego nabożeństwa i to ma być śpiewem, i to ma być i przy akompaniamencie instrumentów. Ale teraz takie pytanie on stawia, jak my tego naszego Pana uwielbiamy? I on tak wprost pisze, jeśli w tym występują elementy rocka i tego wszystkiego, to mówi, ponieważ to ma takie pochodzenie pogańskie, że to Boga nie uwielbia i nie może docierać przed Boży majestat. A dlaczego to akurat w naszych zborach się dzieje, w naszych społecznościach? On mówi, dlatego, że my chcemy pozyskać ludzi i my chcemy, żebyśmy byli akceptowani. Nie rozchodzi się nam o to, żebyśmy byli akceptowani przez naszego Pana, ale przez to, co możemy pozyskać ludzi, czyli podobać się ludziom, a nie Bogu. Ja byłem bardzo zainteresowany tym artykułem, bo tam jest nawet strona internetowa podana, to jest niemiecka, gdzie może on jeszcze dalszych wyjaśnień udzielać, ale on pisze, zastanówmy się nad tym, w jaki sposób w pieśniach uwielbiamy. I on mówi również, że wytworzyła się taka sytuacja, że są tacy eksperci, no może nie eksperci, ale tacy specjaliści od uwielbiania, którzy są na przodzie, a zbór, no to tam albo mruczy, albo go w ogóle nie słychać. Mówi, my wszyscy uwielbiać mamy naszego Pana z głębi naszych serc. Ja byłem poruszony tym artykułem, tym bardziej, że to pisał taki młody człowiek, jak się przedstawia. No dzisiaj jest taka sytuacja, że tych wiele, ja wspomniałem tylko muzykę, a tych wiele różnych zwyczajów tego świata się wdziera do naszych zborów. I gdy patrzę na historię Starego Testamentu, to wiemy, że naród izraelski, pokolenie Jakuba, oni się bardzo liczebnie rozrośli. My wiemy, że no są dyskusje, czy ich było 2 miliony, czy więcej, jak wychodzili z Egiptu. Oni zachowali swoją odrębność. Każdy z nich wiedział, ja jestem potomkiem Abrahama i tak dalej. Ale oni byli tak zżyci z tym wszystkim, co ich otaczało, że my wiemy, gdy Mojżesz jakiś czas był przed Bogiem, oni mówili, no Mojżesza nie ma i zwracam się do Arona, ulej nam cielca, pokaż nam bogi, które nas wyprowadziły z domu niewoli. Oni tak wiele cudów przeżyli już, począwszy od tego dnia, kiedy ten anioł śmierci to pierworodne zabijał i oni wychodzili, przechodzili przez morze. Oni teraz wracają do tego starego. I tu zauważamy jedno, że człowiek bardzo prędko jest skłonny wrócić do tego, co było, co jest niewłaściwe. I być może dlatego mamy taki przykład w Starym Testamencie, kiedy wyprowadzili aniołowie wprost pod taką trochę i presją, siłą Lota z Sodomy, z Gomory, to mówią, ale jedno, chcesz zachować duszę swoją, nie oglądaj się wstecz. I to oglądanie wstecz, no bo kiedyś to było dobre, czy aby, to jest takim niebezpieczeństwem. I my wiemy, kiedy naród izraelski wyszedł z ziemi obiecanej i ta wędrówka miała miejsce, to Pan przez Mojżesza przekazał zakon dla narodu izraelskiego. Ale możemy zauważyć, że ten zakon, który był dany narodowi izraelskiemu, to on miał pewne takie wytyczne, co wolno, czego nie wolno. To było w tym zakonie bardzo wyraźnie powiedziane, czego nie wolno, co było wolno, ale możemy zauważyć jedno, że od wewnątrz tej przemiany ten zakon nie czynił. Chodziło o to zewnętrzne i my wiemy, Pan Jezus, jak On wiele zarzucał tym faryzeuszom, tym obłudnikom, że na zewnątrz oni chcieli być widziani, a wewnątrz On mówił w pełni drapieństwa. I możemy zauważyć, że ten zakon był takim ograniczeniem, czy przyhamowaniem, czy stłumieniem, czy ograniczeniem zła. My żyjemy teraz w okresie łaski, w okresie Nowego Testamentu i żyjemy w tym czasie, kiedy Pan Jezus na krzyżu Golgoty powiedział, wykonało się i zaczął się ten nowy okres. Zaczął się dla nas ten nowy okres. I teraz takie pytanie dla każdego z nas i dla tych, którzy nas otaczają. Skoro my żyjemy w czasie łaski, to znaczy dzieło odkupienia na Golgocie zostało dokonane, czy my korzystamy i czy świat korzysta z tego dzieła odkupienia dokonanego na Golgocie? To jest takie pytanie. My wiemy, że tak wiele ludzi, wiele u nas jest tych krzyży przydrożnych. Są ludzie, którzy tam się żegnają, jakąś cześć oddają, ale czy ten krzyż, to spojrzenie na krzyż Golgoty, tam gdzie myśmy o tym śpiewali, gdzie to dzieło do odkupienia zostało dokonane, czy my kierujemy i czy świat nas, otaczający nas, kieruje swój wzrok na ten krzyż? Czy dzieło dokonane na krzyżu Golgoty zmienia człowieka? Takie pytanie. My wiemy, że ten, który spojrzał i uwierzył, to był jeden z tych złoczyńców, on spojrzał, wyznał i uwierzył. On uwierzył, że Pan Jezus cierpi niewinnie, że jest Zbawicielem świata i on się do Niego zwraca. On najpierw powiedział do tego, który cierpiał razem z Nim, my odpowiednią zapłatę za nasze czyny bierzemy. Ale ten nic złego nie uczynił. I teraz zwraca się do Jezusa. I my wiemy, że to spojrzenie wiary, że to zostało darowane. Wiemy, że kiedy ten setnik, który był odpowiedzialny za ten, bym powiedział, pluton egzekucyjny, gdy widział śmierć Pana Jezusa, to wszystko, co się działo, to co on powiedział. Zaiste to był człowiek sprawiedliwy. To było jego zadaniem, ten setnik, ten oficer, on tych egzekucji przeprowadzał bardzo dużo i on miał rozeznanie, jak którzy ginęli, jak to, a tu widzi zupełnie coś innego. Zaiste ten człowiek był sprawiedliwy. I teraz to pytanie, chciałbym, żeby każdy z nas sobie jakoś uprzytomnił. Czy ten krzyż, to dokonane dzieło Golgoty, zmienia nasze życie? W Ewangelii Jana, pierwszym, zaraz na początku, jest takie słowo w pierwszym rozdziale, jako przeczytam od 10 wiersza. Na świecie był Pan Jezus, a świat przedeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie go nie przyjęli. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. A więc tu jest powiedziane, lecz tym, którzy Go przyjęli. I tu chodzi o to, przyjęli wiarą. I dlatego widzimy tak ważne to, co zapowiadali prorocy starotestamentowi. I tu chciałbym odwołać się do proroka Ezechiela, który tak bardzo wcześnie zapowiadał to, co będzie się działo. W księdze proroka Ezechiela w Starym Testamencie jest powiedziane w 11 rozdziale, bo im dam serce jedno i ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała ich, a dam im serce mięsiste. Możemy to znaleźć jeszcze również i w 36 rozdziale. Są podobne słowa, które mówią o tej obietnicy i my czytamy w 36 rozdziale od 26 wiersza. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności waszej, a uczynię, że w ustawach moich chodzić będziecie i sądów moich przestrzegać i czynić je będziecie. Ja sobie dzisiaj rano czytałem to miejsce Słowa Bożego, to tu jest powiedziane, dam wam serce inne, serce mięsiste, nie serce kamienne. I tak jakoś byłem skierowany na tą historię, o której czytamy w 8 rozdziale Ewangelii Jana. Tu ja jej nie będę całe czytał, bo to jest długa historia, ale do Pana Jezusa przyprowadzili niewiastę, która była przyłapana na cudzołóstwie. I od razu mówią, zakon mówi, że ją należy ukamionować. To znaczy w straszny sposób zakończyć jej życie. Przyszli, tak nam zakon mówi. A co Pan Jezus? Czy on był ten, co pierwszy wziął kamień, żeby na nią rzucił, bo tak zakon mówił? Nie. On tak, no my czytamy, pisze tym palcem po ziemi, no i ci tak, no na niego patrzą, no tu trzeba działać, nie? I Pan Jezus to pytanie zadaje. Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci kamieniem. A więc widzimy, dlaczego ja ten fragment tutaj przytaczam. Dlatego, że to były naprawdę serca kamień od razu ukamionować. I my czytamy również, jak weźmiemy 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza, kazanie na górze, ten klejnot Ewangelii Mateusza, jak to bibliści określają, tam Pan Jezus mówił o miłości, o zmianie. On mówił o takich rzeczach, że mówili coś nowego. Nigdyśmy czegoś takiego nie słyszeli, ale to było z taką mocą powiedziane, że to zaczęło przekonywać. Tam jest powiedziane nie jako nauczony w piśmie, ale jako moc mający. I my wiemy, że te słowa pełne miłości wychodzące z Pana Jezusa go docierały do ludzi i pobudzały do refleksji, do zastanowienia, co i jak to będzie ze mną, jaki ja jestem. I to serce kamienne i to serce nowe, o którym tak zapowiadali prorocy. A my wiemy, że naród izraelski wielu takich wyoczekiwało, że przyjdzie ten, który to uczyni, przyjdzie ten, który to głosi. Gdy popatrzymy na Symeona, to był staruszek. On mówi, że miał obietnicę, że nie odejdzie, dopóki tego, który tą wieść zrealizuje, to proroctwo go nie zobaczy. My wiemy, to był Symeon. I wiemy, że naród izraelski też tego oczekiwał. Ale dlatego jest tu powiedziane, że ci do swojej własności przyszedł, ale go oni nie przyjęli. Ale dzięki temu stało się to i dla nas, że my mogliśmy to przyjąć wiarą i myślę, dlatego tutaj jesteśmy. I tego dożywają ci, którzy są pragnącego serca. W księdze Izajasza, proroka w 44 rozdziale jest w trzecim wierszu napisane, w 44 rozdziale, trzecim wierszu jest napisane, bo wyleję wody na pragnącego, a potoki na suchą ziemię. Wyleję ducha mego na nasienie Twoje i błogosławieństwo moje na potomki Twoje, bo wyleję wody na pragnącego. Myślę, że każdy, kto pragnie, ten zostanie napojony, ten zostanie nasycony. Ten, kto pragnie. Są tacy ludzie, którzy mówią, mi nic nie potrzeba. Do takich ludzi tak trudno dotrzeć. Ale są tacy, którzy naprawdę potrzebują. I gdy my czytamy i te proroctwa, na które się powołują z księgi Ezechiela, to my tak bardzo wyraźnie czytamy to, co jest napisane w liście do Hebrajczyków, a więc do tego wybranego narodu, który nie przyjął, ale my wiemy, że ci, którzy przyjęli, dał tym moc. I w 8 rozdziale my czytamy od 8 do 10 wiersza. Albowiem ganion Żydów mówi, oto i dni idą, mówi Pan, gdy uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe, nie według przymierza, którym uczynił z ojcami ich w dzień, którego ich ujął za rękę, abym ich wywiódł z ziemi egipskiej. Albowiem oni nie zostali w tym przymierzu moim, a jam ich zaniedbał, mówi Pan. I dalej czytałem, przecież to przymierze jest, które postanowię z domem izraelskim w tych dniach, mówi Pan. Dam prawa moje w myśli ich i na sercach ich napiszę je i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I tu jest znowu powiedziane o tym, dam prawa moje w myśli ich i na sercach ich napiszę je. I dlatego jest powiedziane w 7 wierszu, który pominął, bo gdyby ono pierwsze było bez nagany, wtedy by którego nie szukano. A więc widzimy, że człowiek przez te wszystkie przepisy zakonu nie został zmieniony. On był tylko ograniczony, a teraz stało się coś nowego. A kiedy się to stało? Kiedy Pan Jezus poszedł na krzyż Golgoty i On poniósł moje, Twoje, nasze winy. I On przez swoją śmierć, przez wzięcie grzechów, tego wszystkiego, przekleństwa, tego wszystkiego, co na nas ciążyło, to On wziął na siebie, utorował nam drogę do Ojca. Dlatego też Pan Jezus, kiedy rozmawiał z Nikodemem, to On się powołał na to miejsce Słowa Bożego, które tak bardzo wyraźnie mówi w 3 rozdziale Ewangelii Jana, ta cała rozmowa Nikodema, ja myślę, że wielu albo może i wszyscy tą rozmowę znają, kiedy Pan Jezus do Pana Jezusa przed Nikodem i on był zafascynowany, mówi, ty jesteś tym, który od Boga przyszedł, bo nikt tych cudów czynić nie może. I on takim, z takim komplementem wychodzi naprzeciw. On taki dostojny człowiek, senator, on nauczyciel zakony, członek Sanhedrynu i on to widzi u Jezusa. A co mu Pan Jezus mówi? No pięknie mnie powitałeś. Nie, on mu mówi, musisz się na nowo narodzić. I widzimy, że w całej tej pobożności, w trwaniu, w zakonu, ten Nikodem czegoś jeszcze potrzebował. On czegoś szukał. I Pan Jezus mu powiedział, musisz się na nowo narodzić. I on wskazuje na tą historię, którą znamy, historię Starego Testamentu, kiedy naród izraelski kolejny raz pobudził Boga do gniewu, że dopuścił takie węże, które te węże, które kąsały naród, kąsały ludzi i ten jad był śmiertelny i ci ludzie umierali. I kiedy oni zauważyli, że znowu Boga zasmucili, wtedy jeszcze był Stary Zakon, wtedy tym pośrednikiem między nimi i między Bogiem był Mojżesz i oni zwracają się do Mojżesza, mówi, wołaj do Boga, zgrzeszyliśmy. Natomiast powiedziane, że uczyń węża miedzianego i powieź go na drzewcu. I tam jest powiedziane, i każdy, kto na niego został ukąszony, a spojrzy na niego, żyw zostanie. I do tego momentu nawiązuje Pan Jezus. To był Stary Testament, taki cień tego, co w Nowym Testamencie zostało zrealizowane i my wiemy, że w Starym Testamencie ci ukąszeni przez węża, oni mieli możliwość albo spojrzeć, albo nie. Jeśli mówili, to i tak nic nie pomoże, to ten jad doprowadził do ich zgonu. Ale jeśli spojrzeli, bo na to zwrócił uwagę Mojżesz, to oni zostali żywi. To spojrzenie wiary. I to spojrzenie wiary było w Starym Testamencie, a teraz Pan Jezus mówi do Nikodema, żeby każdy, i to jest 13 rozdział i 14-15 wiersz, i Pan Jezus się na to miejsce powołuje, na to wydarzenie, a Nikodem znał to. I my wiemy, że to był taki moment przełomowy w życiu Nikodema, bo to jest cała historia, jak on po tym postępował. I my wiemy, że ten, który jest, narodzi się na nowo, to jest nowym stworzeniem. Ale żeby narodzić się na nowo, to jest ten akt wiary, to stare ja musi umrzeć. A to jest ta trudniejsza sprawa. Pan Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Śmierć starej istoty. To moje ja, ono się ciągle jakoś jeszcze podnosi. I są takie momenty w życiu każdego człowieka, taki czuły punkt, uj, jak się jego dotknie, to od razu jest ta reakcja. I my musimy sobie zdać tego sprawę, że jeśli my ma być tym nowym stworzeniem, to stare nasze ja musi umrzeć, musi pójść w grób. To nie jest takie łatwe. Z tym my mamy ciągle do czynienia. Apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie o tym pisze, tak to przedstawia, ale to już może znowu dłuższy temat był. Tu chciałbym powiedzieć, że bardzo często widzę, jak to się śpiewa, nowym stworzeniem to jestem ja, ale jej, tam tylko dotknę troszeczkę. No. To już jest reakcja. A więc widzimy, że my musimy mówić o tym, co Pan Jezus mówił, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Wzięcie krzyża to jest śmierć starego człowieka. Ten, który brał krzyż w Imperium Rzymskim w tym czasie, jak Pan Jezus to mówił, on szedł z tym krzyżem na miejsce stracenia, to nie szedł po to, żeby jakiś taki troszkę poprawiony wrócił z powrotem. Tam był koniec tego starego życia i Pan Jezus o tym mówi, tak? I dlatego Pan Jezus mówi, weź swój krzyż. Ale to jest taka trudniejsza Ewangelia. I z tym to dzisiaj to tak nie za bardzo jest się popularne to głoszenie. A takie jest Boże Słowo. I tu chciałbym jeszcze powiedzieć jedno, że to, co zmienia starego człowieka, widzimy, że Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówi, musi się na nowo narodzić, stary człowiek musi umrzeć. I gdy my patrzymy teraz na dzieje apostolskie, na historię na przykład apostoła Pawła, to my wiemy, że ten prześladowca zboru Bożego, ten gorliwy prześladowca, który przestrzegał zakonu we wszystkich możliwych punktach, które były w tym zakonie określone, on tępił zbór Boży, ale z tą chwilą, jak się spotkał z Jezusem, jego życie uległo zmianie. W 15 rozdziale listu do Koryntów jest takie piękne świadectwo apostoła Pawła. Ja go przeczytam, bo bardzo to miejsce lubię. W 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntów apostoł Paweł pisze Koryntianom, no te problemy zaczęły się rzeczy, a Pan Jezus zmartwychwstał i tak dalej. I tu on daje świadectwo o tym wszystkim. I on w pierwszym wierszu mówi, odnajmuję wam, bracia, Ewangelię, którą wam opowiadał, którąście przyjęli i w której stoicie. I ja całego nie będę czytał, ale tu jest powiedziane w 8 wierszu, a na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, bo ja jest najmniejszy z apostołów, którym nie jest godzin, abym był zwany apostołem, przeto, że prześladowałem zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym jestem, a łaska Jego we mnie daremną nie była, ale obficiej niż oni wszyscy pracował, wszakże nie ja, ale łaska Boża, które jest we mnie. A więc widzimy, że ta przemiana, o której mówię, to nowe stworzenie, to powoduje całkowitą zmianę. I my, kiedy my sobie rozważamy to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, my widzimy, że ten prześladowca Saul, kiedy spotkał się z Jezusem, to jego życie się zmieniło diametralnie i on zaczął kazać Chrystusa. My wiemy, że on był jakiś czas na takim odosobnieniu, żeby poznał Jezusa. On o tym tak bardzo wyraźnie pisze w liście do Galacjan. To jest taki jego trochę osobisty list. Na początku on pisze, że to, czego się nauczył, to wziął od samego Pana. I jest takie dla nas taka wskazówka dla nas, że to, co mówił apostoł Paweł, jest aktualne dla nas. Apostoł Paweł pisze, że nic innego nie chce umieć, tylko Jezusa Chrystusa, onego ukrzyżowanego. I on pisze o tym w pierwszym rozdziale, 30 wierszu, pierwszego listu pisze, lecz z Niego wy jesteście w Chrystusie Jezusie, który nam się stał mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem. A więc mądrością od Boga, chyba tej mądrości Bożej w dzisiejszym czasie, szczególnie każdy z nas bardzo potrzebuje. Powiedziałbym, że potrzebujemy tej Bożej mądrości. My wiemy, że Boża mądrość nie idzie według mądrości i tego świata, ale nieraz tak trudno jest dostosować się do tego, co Pan Bóg swojej mądrości nam przekazał. I nieraz ludzie wierzący dochodzą do takich różnych, ale no, jakoś sobie trzeba pomóc. Pamiętam jedno takie świadectwo, to już jest parę lat temu, do Przemyśla zaczęli przyjeżdżać ludzie z Ukrainy. No to był taki czas wtedy, że jak ktoś z Polski wysłał telegram, to było zaproszenie, mógł przyjechać. I przyjeżdżali też wierzący i przywozili całe transporterki, 25 monopolówek, to znaczy wódka, spirytus i papierosy, wierzący. I jeden brat, pastor z zboru z Przemyśla, mówi, jakże wy to możecie robić? No jest taka koniunktura, trzeba sobie pomóc. No on mówi, nie wolno. I ten brat ogłosił w zborze, nie wolno nawet wierzącym wysłać zaproszenia, bo oni w takie pokusy wpadają. Boża mądrość, ona nie idzie ze sprytem tego świata, bo spryt i mądrość tego świata kieruje człowieka na zginienie. Jest powiedziane sprawiedliwością, dążenie do prawego życia, do uświęcenia. I w 24 wierszu tego jest powiedziane, że jest mocą Bożą i jest powiedziane mocą i mądrością Bożą. I tego nam potrzeba. My wiemy, jak Pan Jezus czynił cuda, to do Niego się zwracali, jaką mocą to czynisz. My wiemy, że Pan Jezus im odpowiedział pytaniem, chrzest Jana był z ludzi czy z Boga. Oni nie odpowiedzieli mu na to pytanie, on też powiedział, ja wam też nie odpowiem. Ale zauważmy jedno, kiedy apostołowie już po dniu 50, po napełnieniu mocą czynili cuda, to pytanie było, jakim imieniu i jaką mocą wy to czynicie. To pytanie zadawali. I oni poznawali, że apostołowie to byli ludzie prości, to nie byli ludzie wykształceni, ale oni mieli moc i oni tą mocą działali. I dlatego jest tak bardzo potrzebne dla nas, żebyśmy my w tej mocy żyli, chodzili na co dzień. Tego nam potrzeba. My jesteśmy, często jestem wobec różnych w takiej służbie duszpasterskiej, taki wprost bezsilny człowiek, nie wie jak zareagować. A my wiemy, że w Jezusie mamy moc i my wiemy, że apostołowie działali, Pan ich używał i to było widoczne. Wprawdzie to faryzeusze i tak dalej, to ich nie przekonało, ale Pan się przyznawał do tego i Pan przydawał do zboru. Ja taki tylko przykład powiem, może już tu to wspominam, ale taki Jan Krzysztof Blumhardt, to był w XIX wieku ewangelicki teolog. On działał w Niemczech, w rejonie Stuttgartu. To był już jako młody człowiek. On się nawrócił, dożył zbawienia, był pastorem w kościele ewangelickim. I on znał Słowo Boże, respektował Boże Słowo, ponieważ był kawalerem jeszcze, więc raz go dali do jednej parafii i tak dalej. Parę razy go przesuwali. On znalazł się w jednej parafii, gdzie był całkiem młody. Ta parafia była taka dosyć szczególna, dlatego że tam bardzo wiele ludzi praktykowało okultyzm, zabobony i tak dalej. No on tam został do tej parafii przeniesiony, jako kawaler. I tam była taka dziewczyna, miała 21 lat, Gottliebin Ditus się nazywała. On to opisuje w swoim pamiętniku. To była z takiej dziedzicznie już obciążonej rodziny, która uprawiała czary, okultyzm. I ona była opętana z nią się działy straszne rzeczy. I kiedy ten młody pastor ewangelicki znalazł się w tym miejscu, no to co? No to po księdza, po pastora. I on przyszedł na tu, no, te straszne rzeczy, co się działy z tą kobietą, i on przerażony, on to pierwszy raz coś takiego zobaczył, i co teraz, nie? No wszyscy oczekują, on przyszedł, on ma coś zadziałać. I on znał Słowo Boże, on dożył zbawienia. On nie był szkolony w ogóle na ten temat, na Akademii Teologicznej w ogóle nie nauczano, ale on jedno wtedy tylko powiedział: Jezus jest zwycięzcą. Jezus jest zwycięzcą. On to powtórzył 3 razy. Coś się stało, że ta kobieta się uspokoiła. I to było, trwało kilka dni. On więcej nic nie wiedział, ale wiedział, że Jezus jest zwycięzcą, że Jezus dokonał zwycięstwa na krzyżu Golgoty i pokonał mocy ciemności. W tym pamiętnym, w tym jego dzienniku, to ta walka z tym strasznym przypadkiem to trwała prawie 1,5 roku. I on przez to się bardzo wiele nauczył, i ta niewiasta, chciałbym powiedzieć, że została zupełnie uwolniona ze wszelkich mocy ciemności. To była straszna rodzina, również jej brat był w podobnym stanie. I ona wyszła za mąż, miała normalne dzieci i była prawą ręką tego Blumharta. Ona usługiwali w uwolnieniu ludzi, którzy byli związani mocami ciemności. Dlaczego ja ten przykład przytaczam? Bo w imieniu Jezusa jest darowana moc. I my jesteśmy powołani do tego, żeby z tej mocy korzystać, żeby w tej mocy chodzić. Ostatnio jeden brat, taką usługę słyszałem, on mówi tak: za czasów apostolskich apostołowie wkładali ręce, działy się cuda. A my też mamy ręce, my też jesteśmy wierzący, nic się nie dzieje. Takie kazanie, usługę miał ten brat, ale mówi, ale oni mieli czyste ręce. I my musimy dążyć do tego, żebyśmy mogli tak, jak jesteśmy teraz, żebyśmy mogli naprawdę mieć te czyste ręce, żebyśmy mogli to posłannictwo, to, do czego jesteśmy powołani, żebyśmy to mogli wykonywać, żeby było pragnieniem naszym, abyśmy mieli czyste serca, czyste ręce. A jak to jest możliwe? Krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza. Ta święta droga krew przelana na krzyżu Golgoty oczyszcza mnie i ciebie, oczyszcza każdego z nas. A tu jeszcze chciałbym powiedzieć jedno, że ta krew Jezusa Chrystusa nas również ochrania. Ochrania. Jest pewna granica, do ile przeciwnik ma prawo, ale jest granica, której nie wolno mu przekroczyć. Ale jest takie miejsce Słowa Bożego, ono jest napisane w liście do Efezów, chyba w 4 rozdziale, tam jest napisane wprost, tak, to jest 4 rozdział, w liście do Efezów, 27 wiersz mówi: nie dawajcie miejsca diabłu. I takie pytanie, my możemy dać miejsce diabłu? To jest napisane do Efezu, to jest napisane do zboru wierzących, to nie jest do tego świata. Jeśli człowiek udaje się do takich różnych praktykarzy, czy wiąże się z czymś, co jest nieczyste, to on daje miejsce, on wychodzi poza tą ochronę. I my musimy wiedzieć, że jest pewna granica i dalej my nie pójdziemy. Kiedyś rozmawiałem, no, w gronie, sami wierzący byli, i bym powiedział, ilu ich było, 7 czy 8 osób. Wszyscy oglądali, poszli do kina, oglądali ten film Władca Pierścieni. To straszny film jest, ja tylko go z recenzji znam, ale wszyscy byli i wszyscy o tym dyskutowali. Człowiek to napisał, który żył, no, bo to jest autorstwa Tolkiena, no wprawdzie profesor uniwersytetu, ale takie rzeczy, które tam są opisane, i no, bo to trzeba poznać, bo to trzeba poznać. chciałbym powiedzieć, jest granica, czego nam nie wolno, a co wolno. Jest jedna siostra, to już jest troszkę starsza historia, jeden brat i siostra wierząca, a brat no, urzędnik bankowy, taki no, młody człowiek, on wszystkiego musi spróbować i on też mówił, no ja pójdę na otwarty seans spirytystyczny, no bo trzeba to zapoznać. No my są takie seanse wprowadzające, no człowiek współczesny powinien o wszystkim wiedzieć. Ta siostra go prosiła, nie chodź, nie? Ale on poszedł. Kiedy wrócił do domu, to się zaczęły dziać dziwne rzeczy. I tu chciałbym powiedzieć, że jest pewna granica, co nam wolno, a czy ktoś powie, że ty jesteś zacofany i tak dalej. Nie, ale mnie tak Słowo Boże uczy. Pastor Ernst Modelson opowiada swoją historię osobistą, podróżując po Niemczech, miał w jakiejś miejscowości, miał przerwę w podróży, czekał na połączenie i czyta otwarty seans spirytystyczny. Dostępny dla tych, którzy jeszcze się z tym nie zapoznali, bez zobowiązań i tak dalej, no zachęcające. On poszedł na to, ale on wiedział, co to jest i on nie poszedł po to, żeby się z tym zapoznać, bo on był jednym z tych, którzy na ten temat ostrzegali, pisali, zresztą książkę napisał. Ale kiedy on przyszedł tam, do sali takiej tej, w której się to odbywało, typu kinowego, siedział na numerowanym miejscu, krześle w którymś tam rzędzie, nie? I kiedy tam się zaczął ten seans, no tam to wszystko było, co potrzebne było, żeby ten seans poprowadzić i medium, i ta miska, i tak, no. I to medium się odzywa. Seans się nie może rozpocząć, dlatego że w tym rzędzie, tam to chyba było piąty rząd i któryś tam numer krzesła, jest osoba, która jest przeszkodą i ten seans się nie może rozpocząć. I ten wtedy pastor Modelson wstał, bo to było właśnie miejsce, na którym on siedział i mówi, że ja nie przyszedłem tutaj z ciekawości, ale przyszedłem tutaj po to, żeby ostrzec tych, którzy są tu po raz pierwszy, którzy jeszcze nie dostali się pod wpływ mocy ciemności, ale teraz jest ta chwila, że to się może stać, jeśli im jest droga, dusza, ich zbawienie, niech natychmiast opuszczą to miejsce. My wiemy, że Pan Jezus mówi, zna Pan tych, którzy są Jego, a diabeł też wie, którzy są Jego i wie, kto jest i kto nie jest Jego własnością. Dlatego ja, kończąc już, chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że krew Jezusa Chrystusa nas oczyszcza z naszych grzechów, ale nas ochrania. I to, co przeczytałem, nie dawajcie miejsca diabłu. A dzisiaj jest tyle ofert, czy to jest w radiu, czy w telewizji, czy oficjalnie. Nie ma gazety, w której by nie był jakiś uzdrawiacz, który się anonsuje. No, w naszym takim tej cieszyńskiej gazecie co tydzień występuje ten sam jakiś typ, jakiś Filipińczyk. I ludzie idą do tego. I wierzący. I kiedyś rozmawiałem z paroma osobami, no mi nikt nie powiedział, no chwileczkę, do kogo my się udajemy, jak mamy potrzebę, tak? I dlatego, kiedy i teraz będziemy uczestniczyć w tej wieczerzy, chciałbym powiedzieć, że z taką radością, wdzięcznością i pragnieniem, abyśmy byli zachowani i napełnieni mocą w tej świętej, która tkwi w tej świętej, drogiej krwi naszego Zbawiciela, Pana Jezusa. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.